Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, wiemy, że w Chicago odbywa się drugi polonijny kongres rodzin. I tak się składa, że dziś w studio gościmy księdza Marka Dziewieckiego, który jest uczestnikiem tego kongresu, a właściwie trzeba powiedzieć prelegentem i konferencjonistą. Witam serdecznie, księże Marku.
Również bardzo pozdrawiam ojca redaktora i wszystkich naszych drogich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A także jest z nami pan doktor inżynier Jacek Pulikowski, który jest również wykładowcą akademickim, co prawda z innej dziedziny, ale też tutaj ma konferencję na temat rodziny. Witam serdecznie, panie Jacku.
Serdecznie również wszystkich.
Chciałbym, abyśmy właśnie dotknęli tematu kongresu, który się odbywa, bo ksiądz Marek, zresztą pan Jacek również drugi raz w kongresie uczestniczy, bo pierwszy kongres już mamy za sobą, a ten kongres, który przeżywamy w tym roku tutaj w Chicago, w różnych kościołach odbywają się spotkania, on wpisuje się w ten kongres światowy, który się rozpoczął w ubiegłym roku na Watykanie, w tym roku będzie kontynuacja, a także w kongres rodzin w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii, który to kongres będzie zaszczycony obecnością Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka.
Otóż tematyka małżeńska i rodzicielska jest sercem nauczania Kościoła. Warto sobie uświadomić to, co sobie uświadamiamy też w trakcie i tego kongresu, i zeszłorocznego, mianowicie, że miłość małżeńska, rodzicielska to jest pierwsze powołanie człowieka. Pierwszym komentarzem Pana Boga, kiedy stworzył człowieka, było to, że na swój obraz i podobieństwo nas stworzył. Pierwszym złem, które Bóg demaskuje, to jest samotność człowieka, no bo Bóg stworzony do, człowiek stworzony do miłości przez Boga nie może żyć w samotności, miłości w samotności nie ma. A pierwszym poleceniem Boga jest miłość małżeńska, rodzicielska. Adam i Ewo, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Płodność jest błogosławiona tylko w małżeństwie, w wiernej miłości małżonku, więc mówiąc współczesnym naszym językiem, pierwsze polecenie Boga brzmi, kobieto i mężczyzno, tak bardzo pokochajcie siebie nawzajem, byście chcieli być ze sobą na zawsze, do śmierci, małżeństwo, i byście pragnęli mieć ze sobą dzieci, rodzina. Dlaczego to jest pierwsze powołanie? Bo to jest najpiękniejszy sposób naśladowania miłości Boga do człowieka. Jest to miłość wierna, nieodwołalna, płodna, wychowująca, ofiarna, mądra jednocześnie. No wszystko, co najpiękniejsze w tej Bożej miłości do człowieka, zawiera się w miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. Jest to droga do zbawienia, do szczęścia i doczesnego, i wiecznego. Niedawno sobie tak jakoś nazwałem to, że kto rozumie przysięgę małżeńską, ten rozumie Boga, bo Bóg wymyślił małżeństwo, ten rozumie Boga, człowieka i miłość, a kto wypełnia przysięgę małżeńską, ten jest święty, ten jest po prostu święty. Małżeństwo jest podstawową drogą do świętości, małżeństwo i rodzina. Kryzys człowieka dotyka także kryzysu małżonków i rodziców, nie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina to jest Boży pomysł, nigdy nie będzie w kryzysie, natomiast wielu małżonków jest w kryzysie, czy może być w kryzysie, i jako rodzice również. I ten kongres jest po to, by ponownie zachwycać małżonków i rodziców ich niesamowitym powołaniem do tej niezwykłej, wielkiej miłości i jednocześnie by im pomagać w sytuacjach kryzysowych, których no niestety jest sporo.
Tak, często słyszymy właśnie o tym, że rodzina jest w kryzysie, że wiele młodych małżeństw przeżywa kryzys i nie tylko. Może też widoczne jest to na emigracji, dlatego że no w Polsce ta emigracja jest bardzo duża, ludzi młodych, także ojców rodzin czy matek, którzy wyjeżdżają, aby no, można powiedzieć, wyjechać za chlebem, zapewnić rodzinie godziwe warunki, i to odbija się często właśnie na kondycji małżeństwa i rodziny.
Tak, jeżeli można coś dodać, to rzeczywiście tutaj skupiamy się nad bardzo różnymi zagadnieniami rodzinnymi, już tak wchodząc bardzo w praktyczną mowę. Oczywiście podpisuję się pod wszystkim, co ksiądz Marek przed chwileczką powiedział. Natomiast ja, nawiązując do tego słowa papieża pamiętanego przez nas wszystkich, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, prawda? I to jest absolutnie kwintesencja najważniejszej sprawy na świecie. Jeżeli zniszczymy rodzinę, to zniszczymy ludzkość, bo nie będzie terenu wychowania człowieka do wartości. Prawda? Tylko teraz warto się zastanowić krok głębiej i z tego też wynikają moje nowe pomysły i nowe tematy, na które mówię, a przyszłość rodziny przez co idzie? Bezwzględnie przez przyszłość więzi małżeńskiej i chęci przekazywania życia. Czyli to są dwa najważniejsze zagadnienia. Więź małżeńska jako podstawa rodziny i przekazywanie życia. I warto się nad tymi sprawami pochylać. I teraz idą dalej więź małżeńską. Więź małżeńską, no Jan Paweł wzywa do więzi, którą nazywa komunią, tak? Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osobowskiej. To w ogóle niepojęte zdanie, głębia, ale wszyscy czujemy, że to jest jakaś niebotyczna więź, do której mamy zmierzać. I to ja tu widzę bardzo wielki problem dla mężczyzn, którzy wchodząc w małżeństwo chcą, zgodnie z tym, co się o tym mówi, no budować dom, budować samochód, symbolicznie mówiąc, zapewnić byt rodzinie, wakacje, a pierwszym jego zadaniem, dopóki w to nie uwierzy, to go na pewno nie wypełni, jest budowa więzi z żoną. Jest to ogromnie trudne zadanie, bo mężczyzna nastawiony na świat ma się jakby zmusić, rozumnie, uwierzywszy, że, tak, że to jest dla niego samego, dla jego szczęścia najważniejsze, do inwestowania w budowę więzi z żoną. Kobiety mają tu łatwiej, bo one są z natury nastawione na człowieka i całą sobą każda żona, młoda żona dąży do więzi z mężem. Często odbija się jak od ściany, bo on nie nadaje się i nawet nie chce budować więzi, bo on chce, no pewnie, on chce oczywiście jakieś tam gesty, również te seksualne wykonywać, chce być porządnym mężem, ale nie widzi sensu w tej budowie więzi. I dlatego ja ostatnio bardzo duże siły wkładam, czy troski w to, żeby mężczyźni dostrzegli budowę więzi. Drugim takim bardzo ważnym problemem jako trudność budowy więzi, to jest niedojrzałość. Zarówno kobiety, jak i mężczyzny. A niedojrzałość nie tylko dlatego, że są niedojrzali, że nie panują nad sobą, że nie są zdolni do wypełnienia jakiejś misji, tylko że w tej niedojrzałości jest również fałszywe widzenie swojej misji. Dzisiaj kobiety fałszywie widzą swoje drogi do szczęścia, nie wcale nie w matkowaniu. Mężczyźni widzą fałszywie swoje drogi w jakichś tam zabawach, nie wiem, Piotruś Pan, Playboy i tak dalej. No to są biedni ludzie, którzy nie dojrzeli jeszcze nawet mentalnie do tego, by zmierzać do szczęścia poprzez małżeństwo. Myślę, że to trzeba ludziom uświadamiać, to trzeba ludziom odkrywać przed ludźmi, prawda? No i osobnym zagadnieniem jest o tym, jak tutaj w tym momencie akurat w mojej tematyce tym razem niestety to się nie zmieściło, to jest pragnienie przekazania życia dzieciom, prawda? To też jest zupełnie wykoślawione przez świat, dziecko staje się agresorem, dziecko staje się przeszkodą w miłości i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, czy mi nie trzeba następnego kongresu właśnie temu problemowi poświęcić, bo ludzie przestali chcieć przekazywać życie, prawda? Myśląc, że miłość jest coś zupełnie innego niż jest.
Tak, często też słyszymy takie reklamy i zresztą rząd również w tym kierunku idzie, aby powiedzmy stworzyć takie prawo, żeby ludzie jak najwięcej użyli, żeby zasady, które dotychczas były święte i obowiązywały, w ogóle zostały gdzieś odsunięte na margines, a więc tutaj mowa o antykoncepcji, tutaj mowa o chociażby ogólnym dostępie do tej pigułki
dzień po,
właśnie, a to wszystko, tak jak widzimy, zabija rodzinę i to prawdziwe szczęście.
Tak, to zagrożenia wpłyną i z zewnątrz, tak jak ojciec przed chwilą powiedział, to jest świadoma polityka całej Unii Europejskiej, coraz bardziej lewackiej, wręcz już nie lewicowej, także polskich obecnych władz, ale jednocześnie z drugiej strony też jest słabość poszczególnych małżonków i rodziców, co pan Jacek przed chwilą też podkreślał. I dlatego na tym kongresie bardziej skupiamy się na tym, co my możemy robić, tak my duszpasterze też, ale i sami małżonkowie i rodzice. Otóż, żeby zapobiegać kryzysom w małżeństwie i rodzinie, bo to jest szalenie ważne, bo kiedy jest kryzys, to są straszne cierpienia i mało kto z tego kryzysu wychodzi, więc pierwszym naszym zadaniem jest zapobieganie kryzysom, to warto wyjaśniać, po czym poznać, że zaczyna się kryzys. Bo żeby mieć dobre narzędzie takie diagnostyczne. Otóż wydaje mi się, że są takie trzy zjawiska, które są sygnałem alarmowym. Uwaga, dzieje się źle. Pierwszy sygnał alarmowy, o tym też mówiłem w pierwszym dniu kongresu, mianowicie kiedy małżonkowie przestają sobie okazywać miłość. Zwłaszcza to mężczyznom wyjaśniam. Jeżeli wracasz na przykład z pracy, nie przytulisz żony, nie przytulisz dzieci, nie okażesz im serca, nie spytasz, co przeżywają, nie okażesz na różne sposoby miłości, to zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. Zwykle jest wtedy opór mężczyzn, mówią, przy księdza niech ksiądz nie przesadza, Bo ja przecież jeszcze żony nie biję, nie krzywdzę, nie poniżam, nie zdradzam, a ksiądz mówi, że już łamie przysięgę. A co ślubował? Że biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię poniżał, bił, zdradzał, czy ślubuję, że będę cię kochał? No, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany. Czy okazujesz miłość? Bo nie ma miłości nieokazywanej. Jeśli kochasz, to cały czas okazujesz tą miłość na tysiące sposobów. Z miłością jest jak z oddychaniem. Chętnie to, zwłaszcza młodzieży też tłumaczę. Nie da się naoddychać na zapas. Ja muszę non-stop oddychać, żeby żyć. I tak samo nie da się naokazywać miłości na zapas, już zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie. Bliscy potrzebują naszych znaków miłości co chwilę. Więc jeżeli życie w małżeństwie przestaje być świętym, jeżeli przynajmniej jedna ze stron nie biegnie po pracy, po szkole, do domu, do małżonka, do rodziców, to zaczyna się już kryzys. Trzeba już mocno porozmawiać, poszukać może pomocy duchownych i świeckich, kompetentnych osób, żeby znowu życie w małżeństwie opierało się na wzajemnej, aktywnej, codziennie okazywanej miłości. Czyli brak takiej miłości bardzo wyraźnej i brak radości wzajemnej już jest znakiem, uwaga, zaczyna być źle w naszym małżeństwie. Drugi znak kryzysu to jest albo ucieczka od dzieci, co przed chwilą pan Jacek powiedział, albo ucieczka od płodności, albo, jeśli dzieci się pojawią, zaniedbywanie wychowania. Więc małżonkowie, którzy próbują się egoistycznie uszczęśliwić bez dzieci albo z jednym dzieckiem, jedynakiem, który staje się potem dla nich bożyszczem i zwykle źle kończy takie dziecko, bo nikt z bożyszczem nie będzie szczęśliwym. W każdym razie albo jest brak ofiarnej płodności, bo płodność może być tylko ofiarna i rodzicielstwo nie ma egoistycznego, wygodnego. Więc albo brak rodzicielstwa, albo zaniedbanie wychowania prowadzi do wielkich kryzysów, bo jeżeli rodzice zaniedbają wychowanie dzieci, dzieci sobie nie radzą z życiem, dzieci zaczynają być coraz bardziej nieszczęśliwe. Rodzice to widzą i siwieją nieraz, ale nie tylko to, że cierpią z powodu cierpienia dzieci, ale także zaczynają siebie nawzajem atakować. Mąż, żona, żona, męża, kto tu bardziej zawinił? Dlaczego nasze dzieci są w kryzysie? No i zwykle jeszcze do kryzysu rodzicielskiego dochodzi kryzys małżeński. I trzecia rzecz, którą coraz częściej podkreślam i coraz mocniej, mianowicie trzeci znak, że się źle dzieje, zaczyna dziać, to jest wtedy, kiedy któryś z małżonków zaczyna się oddalać od Boga. I być może trzeba by to na pierwszym miejscu postawić. Mianowicie, jeżeli któryś z małżonków się oddala od Boga, uwaga, zaczyna łamać przysięgę małżeńską. To częściej są mężczyźni, mężowie i ojcowie. I tłumaczę kobietom, jeżeli twój mąż zaczyna się oddalać od Boga, przestaje się modlić z tobą, z dziećmi i osobiście, przestaje chodzić na Eucharystię niedzielną, na rekolekcję, przestaje się spowiadać, to powiedz twardo żono, mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. Zwykle wtedy panowie mówią, o co ci chodzi żono, przecież jestem dobrym mężem i ojcem. Może jeszcze na razie, ale już wchodzisz na drogę niszczenia naszego małżeństwa, bo coś ślubował mężu. Biorę cię za żonę, ślubuję miłość, wierność, uczciwość, że cię nie opuszczę. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Ty nie jesteś Bogiem, ty nie jesteś źródłem miłości. Jeżeli nie będziesz korzystał z pomocy Boga, przestaniesz kochać. Albo pomylisz miłość z czymś zupełnie innym, a to jest jak mylenie życia ze śmiercią i błogosławieństwa z przekleństwem, kiedy mylimy miłość z niemiłością. Więc jeżeli któryś z małżonków zaczyna oddalać się od Boga, najwyższy znak alarmowy się pojawia. I ten drugi małżonek powinien natychmiast twardo, stanowczo rozmawiać. Mężu, żono, bo i żonom się też to zdarza, wracajmy do Boga, bo inaczej zniszczy się nasze małżeństwo i rodzina.
No niestety, chociaż jest takie powiedzenie, że każde małżeństwo da się uratować, to jednak widzimy i spotykamy takie związki, które no, gdzieś tam przeżyły kryzys i tego kryzysu nie pokonały. Małżonkowie się rozeszli i potem na nowo połączyli z innymi osobami i są to tak zwane związki niesakramentalne. Nieraz słyszymy, że ci właśnie, którzy w niesakramentalnych związkach żyją, domagają się tego, aby również mogli uczestniczyć w życiu sakramentalnym, żeby mogli komunię świętą przyjmować, no a jednak nauka Kościoła w tym względzie jest niezmienna.
No tutaj w zasadzie te głosy, zresztą jak wiele innych głosów ludzi wierzących przeciwko Kościołowi, są w zasadzie jakimś, no ja czasem mówię nawet bełkotem, bo jeżeli oni w sposób poważny, jako dorośli ludzie, złożyli przysięgę małżeńską, to tam wszystko było jednoznacznie powiedziane, na to się zdecydowali. I jeżeli oskarżają kogokolwiek, to tylko siebie mogą oskarżać, złamali przysięgę. I konsekwencje znali wchodząc. Jeżeli idziesz do jakiejś firmy po jakąś usługę, to sprawdzasz dokładnie, co ci grozi, jakie masz zobowiązania, jakie będziesz płacił odsetki i tak dalej. Przychodzą dorośli ludzie do kościoła, wiedzą, że jest jedno sakramentalne małżeństwo, więc oskarżanie potem Kościoła o to, że jest bezlitosny i tak dalej, jest, no, jest jakimś dla mnie bełkotem. Nieodpowiedzialnością, głupotą zwykłą, ludzką głupotą, prawda? Ale niestety, jak takie głosy się słyszy w eterze ciągle, no to ludzie zaczynają się po linii takiej uczuciowej jednoczyć z tymi biednymi, których ten okrutny Kościół nie dopuszcza. Kościół jest konsekwentny, zauważmy, jedyna instytucja, która przetrwała 2000 lat i konsekwentnie, mimo wściekłych ataków świata, nie wycofuje zasad podstawowych, które są określone w dekalogu, prawda? Mhm. I wierzę, że nie wycofa, ze względu na to, że wierzę, że w Kościele panuje Duch Święty. Są ludzie, którzy mogą oczywiście poniszczyć wiele, ale jest Bóg, który istoty nie pozwoli naruszyć, i Duch Święty.
To jest ważne, żebyśmy my także duchowni i świeccy duchowni byli bardzo precyzyjni w wyjaśnianiu współczesnym małżonkom i rodzicom, a także narzeczonym czy młodym ludziom, bardzo precyzyjnie zasady i wartości, o jakie tutaj chodzi. Otóż tak najkrócej mówiąc wyjaśniam i młodzieży, i dorosłym, że Kościół nigdy nie uzna rozwodów. Dlaczego? Taki też argument, no, czysto ludzki, dlatego że Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. To, co pan Jacek powiedział przed chwilą, no, wiesz, byłeś człowieku pełnoletni, wiesz, do czego się zobowiązałeś, zobowiązałeś się przy świadkach i na piśmie, a ja ksiądz, czy przedstawiciel świecki Kościoła, ja respektuję twoje decyzje. Mówię, że przepraszam, tak strasznie twardo, nie mówię, że jesteś półgłówek, niedorozwinięty, czy narkoman, czy ktoś z zaburzeniami myślenia. Nie, ja cię traktuję poważnie. Ty, człowieku, możesz traktować niepoważnie twoją przysięgę małżeńską, możesz kpić sobie z żony czy męża, z dzieci, możesz sobie kpić z Boga, możesz sobie kpić z samego siebie i z własnej przysięgi, ale ja ci w tym nie pomogę. Gdyby Kościół uznawał rozwody, Kościół katolicki, przestałby być wierny Bogu, ale co więcej, by zaczął kpić z człowieka. Bo by kpił sobie z człowieka, który złożył przysięgę. Możesz tą przysięgę złamać, bo w twojej grzeszności, słabości i bezmyślności czy innych jeszcze okolicznościach, no możesz złamać, ale nie licz, że Kościół ci w tym pomoże i że ci stworzy komfort błądzenia. Z kolei jeszcze dodaję, że czyli ten, który jest krzywdzicielem i odchodzi, no łamie swoją przysięgę, ja nie będę tego ukrywał. Ja, ksiądz, jestem świadkiem urzędowym sakramentu małżeństwa. I gdybym teraz nie mówił twardo do całego świata, kto łamie przysięgę małżeńską sakramentalną, jest wpada w grzech ciężki, kpi sobie nie tylko z człowieka, ale z Boga, wchodzi w związki cudzołożne, jeśli wchodzi w jakiś inny związek, gdybym tego nie mówił, byłbym świadkiem wiarołomnym. Udawałbym, że jestem tylko świadkiem przy ślubie, więc tłumaczę też kobietom, nawet jeśli ty, kobieto, na przykład zdradzona przez męża, nie będziesz w swojej delikatności, nie będziesz się upominać, nie będziesz upominać męża, to ja za ciebie to zrobię, bo to jest mój święty obowiązek, być świadkiem niewiarołomnym, tylko autentycznym. Mogą mnie zabić ludzie, którzy walczą z małżeństwem i rodziną, ale mi nie zamkną ust. Natomiast drugie jeszcze ważne dopowiedzenie, otóż Kościół nigdy nie uzna rozwodów, bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską, ale też Kościół, uwaga, daje małżonkowi krzywdzonemu prawo do obrony. To jest też bardzo ważne, żeby młodzi, zwłaszcza ludzie, nie myśleli, że Kościół jest bezduszny i każe mówić, na przykład, żono, jeżeli cię mąż zdradza, bije, powiedzmy, alkoholik, to ty musisz w tym trwać. Nie. Masz trwać twojej przysiędze małżeńskiej, nie wolno ci zdradzać męża, odejść, zakładać tak zwanego nowego związku, natomiast masz prawo się bronić. W skrajnych przypadkach do separacji małżeńskiej włącznie, czyli do miłości na odległość, w skrajnych przypadkach. Nikt cię nie ma prawa krzywdzić, a tym bardziej małżonek. A więc Kościół nie wpada w żadną skrajność, ani nie jest tak jak ten świat, nie udaje, że ktoś łamie przysięgę. Nie, jeśli łamiesz, to ja ci to powiem. Ale też Kościół nie mówi, że a skoro już złożyłeś przysięgę, to klamka zapadła i teraz ten drugi może cię bić, poniżać, dręczyć, a ty masz cicho siedzieć. Nie, masz się prawo bronić, w skrajnych przypadkach do separacji włącznie. Dopiero jak te dwie rzeczy wyjaśniamy, no to także młodzi, współcześni ludzie mówią: o, księże Marku, rzeczywiście, no to teraz dopiero rozumiem naukę Kościoła. Bo ja to tak sobie myślałem, że Kościół jest trochę za sztywny, a teraz rozumiem. No, Kościół po prostu poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę. I myślałem, że Kościół jest okrutny, bo na przykład moja mama została zostawiona przez tatę, który poszedł z kochanką, no i ja myślałem, że teraz Kościół wskazuje mamę na straszne cierpienia. Ksiądz wyjaśnia, Kościół daje prawo do obrony, w skrajnych przypadkach do separacji małżeńskiej włącznie. Więc jak pokażemy całą pełnię tej nauki Kościoła katolickiego, wtedy ludzie widzą, nic piękniejszego i mądrzejszego nie ma. Jeszcze może tylko jedno zdanie dodam, gdy chodzi o, ojciec pytał o ten sakrament Eucharystii dla tych, którzy odeszli i żyją w związkach cudzołożnych. Otóż wyjaśniam bardzo prosto, mianowicie człowieku, nie możesz szukać więzi sakramentalnej z Chrystusem w Eucharystii, jeśli odrzucasz Jezusa w sakramencie małżeństwa. Z chwilą, kiedy zawarłeś sakrament małżeństwa, Jezus jest w twoim życiu sakramentalnie obecny na co dzień w sakramencie małżeństwa. Jeśli teraz sobie kpisz z sakramentu małżeństwa, odchodzisz od małżonka, od żony czy od męża i kpisz sobie z Jezusa obecnego w waszym sakramencie małżeństwa, to jak możesz szukać obecności Jezusa w innym sakramencie? W tym przypadku w sakramencie Eucharystii. No, byłaby jakaś schizofrenia czy cynizm. I dopiero jak się da tak precyzyjne argumenty, no ludziom się jednak otwierają oczy, no bo prawda się broni siłą samej prawdy, tylko trzeba ją precyzyjnie ukazać.
Ale tak. Też jest taka możliwość, o tym się mówi może też nie za często, że jeśli już takie osoby są w związkach niesakramentalnych, mogą jednak zdecydować się na życie w czystości, bo taka możliwość również występuje i słyszy się o takich właśnie związkach, że przystępują do Komunii Świętej, przy czym no, taka uwaga duszpasterska, żeby nie było to w swojej parafii, gdzie wszyscy znają, wiedzą, że niesakramentalni związek tworzą, a nie wiedzą, że żyją jak brat z siostrą, jak tak, to się potocznie mówi.
Tak zwany przypadek zgorszenia, tak, żeby rzeczywiście nie siać. To jest sprawa bardzo delikatna, bardzo trudna i myślę indywidualna. Ja znam takie małżeństwa, które ze względu na dobro dzieci pozostają razem, żyją rzeczywiście w czystości i nie wracają do współmałżonka, bo tak naprawdę to jest może bardzo twarde i to może się wydawać niektórym właśnie bezduszne, bo tak naprawdę małżonek, który się nawraca i chce powrócić do sakramentu, to powinien się nawrócić do swojej żony, do swojego męża. Jak kiedyś miałem taki przypadek w poradni, to był na samym początku mojej działalności, ja byłem wtedy bezradny i myślę, że za mało twardo powiedziałem to, co powiedziałem, ale przyszła mi żona męża, którego zostawiła alkoholika. Przyszedł mąż innej żony, z którą też miał, ona miała jedno, on miał dwójkę dzieci, którą zostawił, bo mu się coś tam nie podobało. I teraz oni żyją w związku no, cudzołożnym, nawet cywilne małżeństwo warli, mają składane tam dwójkę dzieci, jedno swoje dodatkowo. Co doszli do poziomu takiego, że ona jego atakuje nożem w wannie, on ją bije codziennie pijany, wraca do domu i tak dalej. Horror. I oni przychodzą do katolickiej poradni, żeby im pomóc naprawić to małżeństwo, jak mówią, ten związek, prawda? I mówię, dzisiaj bym, myślę, spokojnie i stanowczo i twardo powiedział, wracajcie do swoich współmałżonków, tak naprawdę, prawda? Mhm. I to jest pierwsza rada, jaką powinniśmy dać. A jeżeli ze względów bardzo różnych nie jest to możliwe, chociażby ze względu na małe dzieci, że oni powinni pozostać ze sobą, to wtedy jest heroiczną, wspaniałą decyzją rezygnacja z tej części intymności, która przynależy nadal temu małżonkowi, który gdzieś tam daleko jest. I dla dobra dzieci powrót do sakramentu. Ale to mówię, to nie można z tego zrobić masowego ruchu, że krzykniemy, dzisiaj nie będziemy spać razem, jutro pójdziemy do komunii i potem jakoś to się załatwi, tak? Mhm. Żeby każdej nowej sytuacji traktować jako pojedynczego nowego grzechu. Oni trwają w sytuacji grzechu. I to wymaga moim zdaniem bardzo solidnej opieki duszpasterskiej, stałego spowiednika i żeby poważnie ten proces powrotu do łask sakramentalnych przeprowadzić.
I jeszcze bym dodał bardzo ważną rzecz, mianowicie żebyśmy dużo mówili o tych małżonkach, którzy są opuszczeni, a mimo to trwają w wierności małżeńskiej, zachowują czystość, nie wiążą się z jakąś trzecią osobą, poświęcają się w tym najpiękniejszym znaczeniu dzieciom i dają szansę temu, który odszedł, żeby miał do kogo wrócić. I za mało o tym, żeśmy mówili. Przez ostatnie jakieś 20 lat, także w polskim duszpasterstwie, mówiliśmy dużo o duszpasterstwie związków niesakramentalnych, ale prawie nikt nie mówił o duszpasterstwie małżonków opuszczonych, którzy mimo takiej sytuacji dramatycznej, powtórzę, trwają w wierności małżeńskiej, nie wiążą się z nikim innym, nie wchodzą w związki cudzołożne, ofiarnie i solidnie wychowują dzieci. I takie osoby zasługują na wielkie wsparcie i na mówienie na głos, że są tacy, żeby nie było odczucia, że jeżeli doszło do kryzysu małżeńskiego, to każda ze stron musi założyć nowy związek. Nie. jeśli nawet jedno odejdzie i założy nowy związek, drugie może wytrwać wierności czystości małżeńskiej. Są te na przykład grupy Sychar, które, tak jak ojciec na początku wspomniał, mają to piękne hasło. Każde małżeństwo sakramentalne, oni tak słusznie dodają, tak mocno sakramentalne, można uratować. Tam jest obecny Bóg, jest obecna łaska sakramentalna i w czasie tego kongresu staram się w moich konferencjach właśnie mocno podkreślać zachwytem, że znam wiele takich osób i mężczyzn, i mężów, i żon, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka, niektórzy już kilkanaście lat temu, a znam takich co około 30, dalej trwają w wierności małżeńskiej i dalej zostawiają szansę tamtemu, kto odszedł, na nawrócenie i na powrót do małżeństwa.
Rodzina to małżonkowie, ale to także dzieci i szczególnie tutaj w tym naszym środowisku niejednokrotnie matki przychodziły i pytały o poradę, co zrobić, bo dziecko poszło do high school, czyli do szkoły średniej i jakieś teorie wykładowca czy profesor przedstawił, one tak go zachwyciły, że koniec z kościołem, koniec z życiem sakramentalnym i jeszcze pretensja do rodziców, że w takiej wierze i jak to nieraz mówią, w ciemnocie ich wychowywali przez lata.
I tutaj ksiądz zadał w tym pytaniu, zawarł odpowiedź, praktyczną odpowiedź. Matki przychodzą pytać o dzieci, a pytam, gdzie są ojcowie. I to jest podstawowa przyczyna, prawda? I podstawową przyczyną odejścia dziecka od świata wartości domu rodzinnego, od Boga, od wiary przodków, chciałoby się powiedzieć szumnie, to jest brak więzi z ojcem, dodajmy, z przyzwoitym ojcem. Jeżeli ojciec jest przyzwoitym, dobrym, wierzącym, porządnym człowiekiem i zbudował więź z dzieckiem, to dziecko będzie chcąc naśladować ojca, zostać przy tam, tych samych wartościach. Żaden tam profesor, profesorek czy ktoś tam inny mu nie wybije z głowy Pana Boga. Bo on jako małe dziecko patrzył na wszechmogącego ojca, celowo użyłem tego słowa, dla małego dziecka ojciec jest wszechmogący i ten wszechmogący ojciec klękał, padał na kolana przed szczytem i się modlił. Takiemu dziecku się nikt nie wytłumaczy, że Boga nie ma. Jego ojciec nie klękałby przed kimś, kogo nie ma. I to jest najprostszy przekaz. I teraz badania są w świecie dość szeroko prowadzone i jest mnóstwo już wyników pokazujących, że pierwszym odpowiedzialnym za zagubienie właśnie w świecie wartości, za zagubienie dzieci, młodzieży jest ojciec. Brak relacji z ojcem wystawia dzieci właśnie na te wszystkie dziwaczne ideologie, na sekty, na grupy rówieśnicze i tak dalej, prawda? I myślę, że jest to ogromnie ważne, by teraz przywrócić wizję męskości, w tym oczywiście wizję ojcostwa, żeby ona była fascynująca również dla młodego człowieka wchodzącego w życie, że on chce być prawdziwym ojcem. Proszę zobaczyć, jaka genialność Pawela, twórcy skautingu, prawda? On stworzył takie warunki, że chłopacy normalnie żyli tym. Brali kamienie do plecaków, żeby hartować ciało, szli w góry. Powiedzmy dzisiejszym chłopcom nad kufla piwa, tak? Chłopaki, zostawcie to piwo, idziemy w góry, każdy po 20 kilo kamieni. Nie, no facet, daj sobie spokój, no to ty mówisz, prawda?
Nie są fizycznie
zdolni do tego. Kamerki na stokach, psychicznie, mentalnie nie są zdolni. Zostali zabici jako mężczyźni. Oni nic nie walczą, nikogo nie bronią, nie mają ideałów pięknych, tylko właśnie rozmyci tą miałkością propozycji dzisiejszego świata. Ale w tle jest zawsze ojciec niestety. I jeżeli chcemy uratować rodzinę, to musimy uratować więź małżeńską, o tym często mówię. Ale żeby uratować więź małżeńską, to musimy uratować kobiecość i męskość. Kobiety też są nieźle pogubione przez te wszystkie idee ucieczki do własnego szczęścia od własnych dzieci na przykład. A więc trzeba odbudować kobiecość z wpisanym macierzyństwem, odbudować męskość z ojcostwem. Dodajmy jeszcze jedno słowo, które też zanikło, z męstwem prawdziwym, że gotów jest oddać życie za dzieci i żonę. Odtwórzmy właściwe role w wychowaniu, no i wtedy uratujemy rodzinę, uratujemy świat.
Bardzo często słyszymy o tak zwanej rewolucji genderowej, szczególnie w Polsce o tym się mówi, ale wiadomo, że jest to pewien proces, który przez lata był przygotowywany, a teraz już na jaw wychodzą jego skutki. To też jest bardzo jakoś koresponduje z tym, co pan tutaj Jacek powiedział, właśnie z tym, że próbuje się zachwiać tożsamością, no już nie tylko młodego człowieka, ale już od samego początku, od dziecka. dziecka, żeby właśnie tak to wszystko rozmyć. No a to w konsekwencji też prowadzi, tak jak ksiądz Marek powiedział, do zagłady ludzkości.
No tak, ideologia gender to jest no, skrajna fikcja, która prowadzi do końcowej już destrukcji człowieka, dlatego że ideologia gender, no skrajnie lewacka i skrajnie neomarksistowska, zakłada, czy próbuje wmówić współczesnym ludziom, że ich nie ma, że są nikim, dosłownie nikim i że mogą wtedy w związku z tym określać, kim są, no bo obiektywnie jestem nikim, ani kobietą, ani mężczyzną, ani człowiekiem, ani zwierzęciem, ani Bogiem. Ja sobie mogę sam wymyślać moją tożsamość, także seksualną, i mogę ją zmieniać. I mamy nawet w naszym Sejmie, no to z bólem mówię, ale mamy kogoś, kto jest byłym mężczyzną, byłym mężem, aktualnym ojcem i aktualną kobietą. To słuchacze będą wiedzieli, o kogo chodzi. Więc można się tak bawić tożsamością człowieka, ale to jest, no to jest zupełna ekstremalna kpina z człowieka. Marx przynajmniej jeszcze ciało uwzględniał, nie negował ciała i biologii. Natomiast neomarksizm, którego wyrazem jest ideologia gender, już wszystko neguje. Jest to chory system, skrajnie chora ideologia wymyślona przez chorych, zaburzonych ludzi, którzy mieli i mają problemy z własną tożsamością płciową i seksualną. Do tego się natychmiast dołączyli przewrotni politycy, którzy wywęszyli szansę, że jeżeli będą wspierać te grupy transwestytów, homoseksualistów, czy mówiąc dokładnie aktywistów gejowskich, lewackich feministek, że potrafią tak rozerotyzować młode pokolenie, że młodzi ludzie zajmą się tylko już seksem, potem poranieniami, które z tego płyną, zajmą się swoimi chorobami wenerycznymi, swoimi erotomaniami, swoimi aborcjami i innymi dramatami i nie będą patrzeć rządzącym na ręce. I więc wychowanie młodego pokolenia, które jest niewolnikiem seksu, jest ideałem dla przewrotnych władz, bo takim społeczeństwem można rządzić już do końca świata.
Dla wszelkich totalitarnych władz. Ja tutaj, jeżeli mogę, jeszcze zwróciłbym uwagę na to, że tak naprawdę dzisiejsze wszystkie problemy zaczynają się w tym samym punkcie. To jest problem antropologiczny. Kim jest człowiek? Mm-hmm. W oświeceniu zanegowano sferę ducha i naukowym nazwano tylko to, co jest... To był pierwszy taki wyłom zniszczenia człowieka. Na tym wyrasta tam marksizm, to wszystko przecież. Materializm. Dzisiaj się już nie tylko neguje sferę ducha, ale nawet właśnie tą tożsamość osoby jako mężczyzny, kobiety. I jeżeli się to zniszczy, to można zrobić dokładnie wszystko z człowiekiem. To zresztą ksiądz Marek przed chwilą powiedział, prawda? Więc trzeba powrócić. I ja to czasem mówię młodzieży tak, żeby to było logiczne i odczuwalne. Człowiek jest jakiś obiektywnie. Jakiś. I on ma to odkryć, jaki jest, i być tym, kim jest, wtedy osiągnie pełnię szczęścia. Natomiast świat mówi, ty możesz siebie określić, możesz siebie wykreować. Jesteś, prawda, mężczyzną, masz w każdej komórce ciała zapisane X, Y, że jesteś mężczyzną, ale możesz się wykreować jako kobietę, prawda? Albo takiego za przełączeniem przełącznika raz mężczyzny, raz kobiety, na przykład w działaniach seksualnych, bo takie pomysły przecież też są. I to oczywiście prowadzi do totalnego zaburzenia tożsamości człowieka i do zniszczenia. Był taki przykład w Belgii, chyba rok temu się skończył, jakaś kobieta niezadowolona ze swojej płci poddała się operacji, została prawdziwym mężczyzną.
W cudzysłowie.
Tak, no oczywiście w cudzysłowie, bo metrykę miała męską, przerobiono jej, hormonami ją napeśli, okaleczono ciało, dorobiono protezy, no była mężczyzną, tak, nadal w cudzysłowie. I stwierdziła, że jednak jako mężczyzna się sobie nie podoba i poprosiła o eutanazję i ją zamordowali. Oczywiście wszystko po drodze za pieniądze, prawda? I to jest sukces dzisiejszego świata. Niestety również te pierwsze sukcesy genderyzmu, czy genderyzmu, jak to woli, też ta para bliźniaków okaleczonych, okazywało się, że ucinają historię w pewnym momencie, nie pokazują dramatu tych ludzi, którzy potem obaj bracia popełniają samobójstwo. I dramatyczne losy. Nie gdzieś na jakimś tam etapie wmawiają światu, że to był wielki sukces, że można było jednego bliźniaka chłopca przerobić na dziewczynkę i się znakomicie się w tym odnalazł. Nigdy się w tym nie odnalazł. I to kłamstwo dzisiaj klasycy podają jako przykład naukowy na to, że to jest świetna teoria i że tylko to pokłony bić, prawda? Musimy wrócić jeszcze raz do normalności. Mamy odkryć, kim jesteśmy. Kim Pan Bóg chciał nas mieć i być tym, kim jesteśmy. W związku z tym najbardziej tym, kim jest człowiek, który jest całkowicie czysty, czyli święty. Czyli świętość jest największym źródłem szczęścia człowieka na ziemi. A świat nam mówi dzisiejszy, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Brzmi ładnie, ale te niegrzeczne 12-13-latki są ruiną człowieka tak. po pół roku działalności.
Mają piekło na ziemi.
Mają piekło na ziemi.
Zamiast obiecanego raju.
Proszę księdza, panie Jacku, długo jeszcze by można tutaj pewno rozmawiać, ale te tematy, które poruszyliśmy, one pokazują, jak ciekawe są konferencje, jak wiele w czasie kongresu można się dowiedzieć, a jeszcze nie jest za późno, bo jeszcze 4 dni kongresu, czwartek, piątek, sobota i niedziela. O tych spotkaniach będziemy tutaj informować, gdzie te konferencje są głoszone, gdzie można właśnie o tych rzeczach się dowiedzieć, usłyszeć, a może znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. Także bardzo dziękuję za wizytę w studio, no a Państwa zapraszamy do udziału w kongresie. Więcej informacji na stronie www.kongresrodzinychicago.org. A oprócz tego w różnych rozgłośniach są podawane programy spotkań, gdzie są głoszone konferencje. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci i zapraszamy do udziału w kongresie. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dziś w studiu Radia Maryja w Chicago gościliśmy księdza Marka Dziewieckiego oraz pana Jacka Pulikowskiego, którzy są tutaj na kongresie konferencjonistami, ksiądz Marek rekolekcjonistą, bo w wielu kościołach, pan Jacek również, w wielu kościołach się właśnie te spotkania odbywają.